Ja straszliwie potrzebowałem kogoś, żeby ktoś ode mnie kupił. Ja słyszę, że kupują ludzie, tylko nie u mnie, bo jadą sobie do Walówny i kupują oni.
No więc ten absolutnie w każdej sytuacji, proszę ciebie, jeżeli weszło z Alicją w Wal, no to to jest niebezpieczeństwo numer jeden, bo ja doskonale wiem, że ona natychmiast wykona cztery telefony, wszystkie to telefony, które na końcu mają albo Niemcy, albo Francja, albo coś innego. Ja sprzeda ten obraz natychmiast. To nie zależy od tego, jaki jej obraz dałem, czy z tych drogich, czy z tych tanich, czy z jakichś innych, czy ten nawet mały tutaj, to zawsze to będzie cena konkurencyjna dla ceny twojej, jaką by ona nie postawiła. Także ja z Walową nie chcę, z Walową bym robił interes, jeżeli ona mogła sprzedać muzeum. Ona mi tu ostatnio, gdy mi zaczęła zarzucać merkantylizm, że ja tylko w dolarach, że tego przecież mówię, dałem pani, no nie, ale że ja chcę sprzed, w ogóle, że ona mi przecież też płaci dolary. Ja już nic nie powiedziałem, że mi płaci dwa razy więcej niby za obraz niż ty, bo ją szlak na miejscu traszył, udaje, że ty płacisz więcej, rozumiesz. Ale, no bo wtedy to ja nie wiem, jak ja bym przez okno wyleciał tutaj, rozumiesz, w takiej sytuacji. Bo już wytłumaczyć jej, jak wyglądają nasze układy i że atrakcją dla mnie było, no, że ty mnie lansujesz, że jesteś pierwszym facetem, który na to w ogóle wyłożył swoje pieniądze, że próbowałem jej wyjaśniać, że jej ktoś zaangażował, bo ona chciała, żebym ja to oprzedł od tyłu. Mówię, że ktoś zaangażował wszystkie swoje środki rodzinne w to, to byłbym no po prostu świnią, jeżeli bym jakikolwiek obraz sprzedał na lewo. Nie jest to dla mnie moralnie niedopuszczalny numer, żebym coś takiego zrobił. No, ale ona chyba nie słucha takich zbyt skomplikowanych, prawda, spraw, tylko żąda...
Patronek. Ale będziemy robić, czy nie?
No tak, to ja się spokojnie, myśmy sobie zasadniczo rzecz powiedzieli.
Dobra,
ja
spokojnie... zaraz z Osią pójdę, wyłączę magnetofon i zaraz pójdę, jeszcze dwa słowa miałem. Natomiast ona, gdy ja jej właśnie powiedziałem wtedy, że przecież ja nie tylko za dolary, gdyż jeśli jakieś muzeum krajowe chce on pani kupić obraz, to te drogie obrazy, które są, stają się automatycznie obrazami tanimi i mogą być sprzedane nawet po 100 tysięcy złotych, bez żadnego słowa z mojej strony, pod warunkiem, że idą do polskiego muzeum, bo to są wybrane obrazy, nie chcę, żeby się rozlasły. Na co ona powiedziała, że ona w tej chwili nie ma prawa sprzedawania muzeum, znaczy, że muzeum nie ma prawa kupowania w galerii, tylko wprost do autorów, to ją to nie urządza. Jak ją powtórzył Tonyczkowi, to Tonyczek powiedział, że taki przepis w ogóle nie istnieje. No ale w takim razie pomyślałem, no to Nyczek będzie tym, który będzie sprzedawał ewentualnie muzeum, bo się jak w takim razie sama wkopała, dając mi fikcyjny, prawda, ten po to tylko, żeby mi ułatwił sprzedawanie za dolary, prawda. No i Nyczka tego prosiłem, żeby po prostu, jeżeli będzie coś takiego sprzedało, nie wystawiał tego w galerii, bo oni wiedzą, co u niego jest i będzie argument, że u niego są obrazy, a u niej nie ma obrazów, no to musi zastosować jako tajny ubój. Przez jego galerię przejdzie do jakiegoś muzeum i już. I tak to sobie wyobraziłem, po prostu na przyszłość, bo w tej chwili nawet muzea jakby, rozumiesz, są przygaszone, bo u nas są jakieś takie, proszę ciebie, finansowe jakby fale lecą przez Polskę i w zależności od tego to jest naprzód, rozumiesz, otwarcie straszliwe, później zamknięcie. W tej chwili zdaje się, tylko ten facet, który wziął, zdaje się, chciał od Golnickiego brać pieniądze ze zdjęcia, tylko ten z Wrocławia, to stosuje samofinansowanie, bo on ma panoramę racłowicką i inne rzeczy i to jest jedyne muzeum, które stać na zakupy z własnej puli. Natomiast pula ministerstwa się skurczyła jakby do maksimum, bo władze wymyśliły coś w rodzaju interartu, na której kupują twórców bułgarskich i innych i dla tamtych to jest jedyna szansa kupienia i nasi uwierzyli, że to jest jedyna szansa stymulowania zamierającego życia artystycznego. I to spowodowało, że nagle pula od razu w całości idzie na te zakupy na interarcie. Także wszyscy, którzy do tej pory kupowali na muzeum, to wiem z Nyczka, narzekają, że nagle kredyty muzealne gwałtownie zostają obcięte i tylko te muzea, które mają własne wygospodarowane kredyty, takie jak mam Wrocław za panoramę racłowicką, to te mogą, prawda, zresztą Wrocław ma za wszystko. Zdjęcie moje, jak chciał sprzedać mojego obrazu, to już chciał pieniędzy, bo on po prostu chce mieć kredyty na zakup dzieł sztuki. I to jest jedyna szansa, wszyscy po prostu się rzucili na to, jeżeli mają taką szansę.
No jak w takim razie rozwiązać ci ten punkt, żebyś ty mógł, proszę ci...
Nie ma, ten punkt się nie da rozwiązać, no, dla muzeów to się da, natomiast...
Muzeum to jest proste, ale dla takie, żebyś ty miał pokrywkę, ale jednocześnie, żeby taki człowiek jak Nyczek, który jest twoim przyjacielem, nie miał do ciebie specjalnego żalu. Teraz to mnie tak, nie mam, nawet gdyby taka jego Angielka się zwróciła, powiedzmy do mnie, chciała jakiś gorszy obraz kupić za te 6 000 dolarów, to bym jej sprzedał.
Słuchaj, te Angielki, które zna Nyczek, ja nie wiem, może on mi mówi nieprawdę, ale według tego, co on mówił, to ona jest w ogóle zdolna zapłacić cenę krajową jemu, rozumiesz? Natomiast ona jest zdolna podobno napisać coś, no, więc mówił, że on tobie przedstawi tę argumentację i ty masz zadecydować. Ja powiedziałem, ja nie podejmuję żadnej decyzji, niech sobie decyduje Dmuchowski na ten temat, prawda, odnośnie tej Angielki, bo to jest po prostu, no wiesz, no nie wszyscy nawet na Zachodzie dysponują gotówką, no.
No, no rozumiem, ale czy to jest właśnie pewne, że ta osoba jest...
Tego ja nie wiem, bo ja w ogóle nie wiem, kto to jest.
Gdybym miał pewność, wiesz, że Nyczek mówi prawdę, że ta osoba mówi prawdę, to też ten obraz na przykład, który tutaj jest, bo przecież...
Za twoimi plecami w tej chwili.
Tak. Proszę ciebie.
Patrzysz, że nie widzisz.
A, już tak.
Pokazałeś na białe.
No i tu... Tak, to inne światło, inaczej światło tu pada. Aha.
Ja już go podpisałem i postawiłem tam, żeby wysychał ten podpis.
Ty. Aha, ale on jest klawszy, jak jest w takim świetle niż tym, który...
To wszystko w ciemniejszym świetle jest klawsze. No to poczekaj, ja na razie wyłączę ten mikrofon.
Ale w każdym razie ja bym tego Nyczka to ja mu pomógł, wiesz, chociaż on dla mnie taki znowu przychylny nie jest, ale nie mam ochoty mu specjalnie szkodzić. Gdybym miał absolutną pewność, że on nie kłamie i że ona nie kłamie, że ten komunat nie stanie się konkurencją.
Nie może mieć.
Jak ja go znajdę bardzo szybko, tak jak tego, proszę ciebie, faceta, który tu jakieś dwa obrazy kupił, już do mnie przyjeżdżają, już mi Leszczyński sygnalizował, że są i że on już ma nadzieję mnie je sprzedać.
No ja przestałem być tu fachowcem od momentu, jak Michalski, proszę ciebie.
No od razu, wyniósł na zachód.
Byłem tak przekonany, że on to bierze dla siebie i taki był miły i w ogóle tak, proszę ciebie, uwodzicielsko tutaj koło tego obrazu, tego, że myślałem, że mu zależy w związku z tym, że urządza mieszkanie na posiadanie od razu.
Skąd? Od razu go wywiózł i od razu najpierw zaczął szukać sam sprzed nabywcy.
Czyli ja wyłączę może teraz, bo ja muszę jednak ten opatrunek. Może... Wiecie, czy to jest dobre na sterowanie? Może to nic nie nagrywa? Nie, chyba nagrywa. Powiedz coś.
Raz, dwa, trzy, cztery.
Dobra, idzie. Ja myślałem, że coś jest... Ja teraz musiałem zupełnie inaczej czułość tego mikrofonu ustawić i teraz na dużo niższym poziomie nagrywać, bo on teraz bliżej stoi niż był dawniej.
To znaczy będzie bardzo wyraźnie, tak?
No, bardzo
często zagłuszały nas z ryki.
Nie, no są chyba w mniejszym stopniu będą zagłuszać, natomiast ideałem byłoby nagrywanie stereo, ale to nie jest ani magnetofon stereo, ani... Mikrofon stereo, ja nawet kupiłem taki, znaczy kupiłem, po prostu wziąłem na próbę taki za 64 dolce mikrofon Sony stereofoniczny i myślałem, że z kasyciakiem będzie chodził, ale wiesz, te wszystkie mikrofony fabryczne to jest taka rzecz, która ma straszne ograniczenie czułości i tak dalej, to tak jak estradowe, trzeba prawie szeptać bezpośrednio do samego mikrofonu. Można było kupić, ale tego Pewek nie trzyma. To takie lawaliry, to są takie mikrofony maleńkie, które się tu zakołnierzy. Wtedy dwie osoby zakładają każda sobie i obie się stereofonicznie grywają. Jedna wyraźnie ze swojego, druga wyraźnie ze swojego. I nawet jeżeli wrzeszczą obaj naraz, to jak się włoży słuchawki, to doskonale się wyróżnia, kto mówi co, rozumiesz? No nie mam, bo tego akurat nie... nasza wspaniała instytucja Pewek nie prowadzi. To jest kwestia, gdzie co popadnie, no.
A, to na tym polega ten mikrofon zakładany na klapkę, który często w telewizji w Francji widzę.
Tak, bo to są...
Że jeden nagrywa jednocześnie siebie i drugiego, tylko drugiego słabiej, a siebie
lepiej. Tak. Właściwie tego drugiego prawie, że w ogóle nie, no ale po prostu najwyraźniej nie nagrywa wszystkich dodatkowych rzeczy, on bierze i to jest mikroskopijne, bo to są niektóre są wielkości muchy dosłownie, takie, że się zatyka, prawda, tutaj sznureczek. Poza tym mogą być oczywiście antenowe, to znaczy nawet bez kabla, tylko wtedy już są większe.
Tak, to
musi być dłuższy kawałek takiego mysiego ogona.
Widzę często też w telewizji. Dobra, to co?
Dzisiaj się przepraszam, że się opóźniło, ale wiesz, dzisiaj jest msza i ja nie mogłem opatrunku zrobić w normalnej godzinie, bo między 9 a 10 była msza. Później akurat nie przyszedłeś ty i to tak się właściwie...
Msza? Ty wchodzisz do kościoła?
Nie, no dejże spokój, nie ja, tylko że babcie obie słuchają, jedne się jedno radio wstawia, a drugie się drugie radio wstawia, no i one bez przerwy tam, wiesz, siedzą, no i słuchają, czy to znaczy osypiają przy tym, Beksińska często zaczyna się wypróżniać akurat nie w trakcie tej, więc to jest dość takie, no ale tam ksiądz takie słyszałem raz określenie Sartra, głosem wymasowanym przez uduchowienie, prawda? To się strasznie podobało, głos wymasowany przez
uduchowienie. A ty jesteś kompletnie ateistą.
Trudno to tak określić, rozumiesz, bo to ateista też to śmieszne określenie. Ja po prostu... nie budzi mojego przekonania to, co się dzieje, wiesz, w ramach Kościoła. To znaczy, budzi raczej, wiesz, niechęć dość głęboko idącą. Ja nie mogę patrzeć po prostu na te wszystkie rzeczy. Staram się hamować, żeby nie wybuchać, wiesz, jak słyszę występy papieża, czy ten, wiesz, jakieś inne. No jestem po prostu... Wydaje mi się, że akurat to nie jest to, o co chodzi. Nie powiem, że nie miał myśli mistycznych, czy metafizycznych, czy...
To na pewno masz i to w bardzo silnym stopniu, wydaje mi się.
Jakby nie ceremonia w żadnym wypadku mi nie pomaga. Moja niechęć do ceremonii jest taka sama, chyba jak niechęć właśnie do przepychu, sławy i tym podobnych rzeczy, które już mówię, ceremonia mi zawsze zniechęca. Urbanowicz, który jak mówię, musiał kupować chiński jedwab do kontemplacji, aby w milanówku nie można było, w milanowskim jedwabiu czy innym, nie można było równie dobrze kontemplować, tylko musiał być do tego chiński. No to miał potrzebę ceremonii. Jak dzwon musiał być do świątyni, ja mu zaproponowałem, że można zrobić elektroniczny dzwon i nie będzie trzeba biegać i kupować ogromnego, odlewanego. No to on od razu, jemu jakby możliwość kontemplacji zmalała, jeśli by to elektronika wchodziła w grę. Jak może można kontemplować na dźwięk elektronicznego dzwonu, a to jest po prostu, wydaje mi się, idiotyzmem tego rodzaju podejścia. To są wszystko ceremonialne. Przykładanie wagi do, niesłychanej wagi do form. A w takim razie za tymi formami może tam żadnego Boga nie ma, prawda? Raczej go on gdzieś indziej się znajduje, ale nie za formami.
A gdzieś tam istnieje, czy nie istnieje?
Trudno powiedzieć, no trudno było wytrzymać całkiem bez nadziei. Ja muszę sobie, prawda, jakieś, proszę ciebie, tłumaczenie tego, czym jestem, robocze wymyślać. I takie łagodzące mi niejako problem śmierci. Aczkolwiek no, wewnątrz to oczywiście mam to naiwne wyobrażenie, wiesz, wszystkich dawnych krewnych siedzących na chmurkach i to w takim wieku, proszę ciebie, jakimś, w którym nie byli jeszcze tknięci kompletnie przez sklerozę i dało się z nimi wytrzymać. Jest to po prostu absurdalne, no a ale tak w dzieciństwie zakodowane niesłychanie mocno, także nie sposób tego wypieprzyć niejako z wyobraźni. Z drugiej strony mam to swoje wytłumaczenie, które trochę zalatuje może science fiction, a w każdym razie pewnymi dość popularnymi, jak się później okazało, bo ja to sobie sam wymyśliłem, ale później znowu się okazało, że wielu ludzi myślało podobnie, wyobrażeniami na temat czasu i przestrzeni, roboczymi, jakimiś pomocniczymi wyobrażeniami, choćby wynikającymi z paradoksu jasnowidzenia. Jedno to jest ten paradoks, który jasnowidz widzi, co się wydarzy i zapobiega temu, więc co on widział. Rozumiesz? Jest to dość trudny, ale on pozwala na daleko idące prawda, rozbudowywanie wyobrażenia przestrzeni jako niekończących się możliwości. Drugie to jest wyobrażenie na temat w ogóle przeszłości i przyszłości, która nieustannie, prawda, staje się. To jest właściwie szalony pęd, którego my nie widzimy. Jest niby szalony spokój, już nie ma tej maszyny sprzed sekundy, jeszcze nie ma tej maszyny, prawda, do pisania, która będzie za minutę. Ona cały czas gdzieś przepada. I jak sobie to wyobrazić? Każde wyobrażenie będzie wyłącznie wyobrażeniem pomocniczym w tym układzie, bo po prostu nie da się domyślić do końca. Stąd wynikły wszelkie z tego rodzaju koncepcji, sposobu myślenia, wynikły wszelkie, moim zdaniem, błędne wyobrażenia o przeznaczeniu. Że już jest i tak zapisane, tak jak w Koranie, nic nie zmieni, ze względu na to, że ta przyszłość istnieje już i ona nie będzie inna. Więc ja sądzę, że ona istnieje rzeczywiście, natomiast ona jest w nieustannej zmianie. I my, będąc zaledwie, nie mając o niej pojęcia, mamy pewną możliwość wpływania na nią. Tylko jest to możliwość, której nie zawsze możemy wykorzystać w dobrym stopniu. Jest to, powiedzmy, kierowanie na oślep. Jest to tak, jakbyśmy z wszystkich układów, które są w samochodzie, skrzyni biegów, gazu, hamulca przedniego, tylnego, ręcznego, mieli, załóżmy, tylko hamulec ręczny. O istnieniu innych elementów byśmy nie wiedzieli. jest to możliwość wpływania, rozumiesz, w jakiś sposób na to, co się zdarzy, aczkolwiek nie zawsze nasz wpływ jest sensowny, bo czasem nie należałoby zastosować hamulca, tylko raczej dodać gazu, prawda? O czym my nie możemy wiedzieć, bo w ogóle nie wiemy, że coś takiego jak gaz istnieje. Rozumiesz, mając ten swój jakby ograniczony świat do naszych trzech wymiarów i tak dalej, więc jest to w jakimś tam sensie, trudno powiedzieć, czy to jest optymistyczne, czy pesymistyczne, ale w jakimś tam sensie rozważając to, myślę, ja jednak ten młody istnieje nadal, tylko istnieje w innym układzie, w przeszłości. A ten stary, który umrę, także istnieje i później to zawsze będzie istnieć. Tak jak cyferblat istnieje, mimo że wskazówka przesunęła się, prawda, już na zupełnie inne pole. Po prostu istniejemy jak mucha zatopiona w bursztynie w określonym czasie. I tego się istniejemy prawdopodobnie na bardzo wiele sposobów, ze względu na to, że ta przestrzeń jest najprawdopodobniej niesłychanie rozbudowana i to nie na takiej zasadzie, jak wyobrażają sobie fizycy i wielu literatur, że jest jakby ruch w jednym kierunku, długi bardzo ruch w jednym kierunku doprowadza nas do tego punktu, w którym już byli, czy w którym się właściwie znajdujemy. Że można sobie wyobrazić jak plaster miodu. Jeśli ja wyruszam w kierunku A, to równocześnie ze wszystkich plastrów miodu wyruszam także ja w kierunku A. I każdy z nas przemieszcza się tylko po pewnym czasie, także ja z plastra miodu tego znajdę się w tym miejscu, gdy w momencie ja się znajdę, ten znajdę się dalej. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. To jest takie wyobrażenie przestrzeni dość popularne, oczywiście upraszczające. Więc ja miałbym jakby inne, że one się jednak, że te wszystkie elementy tego plastra są jednak prawie że nieskończenie podobne, ale jednak nie nieskończenie podobne do siebie. Także w jakimś tam momencie, w którymś tam z kolei, w uproszczeniu wyobrażonym niesłychanie odległym oczku plastra miodu, ja już nie jestem sobą, tylko tą lampą, rozumiesz? A później w ogóle czymś niewyobrażalnym, ze względu na to, że wszystkie możliwości zostały niejako wyczerpane. Żadna się nie powtarza, natomiast są prawie że nieskończenie zbliżone do siebie. Przy najbliższych niejako nie można widzieć różnicy. W związku z tym ten jasnowidz, który przewiduje niejako przyszłość, która się nie zdarza, przewiduje po prostu nieco przesunięty, prawda, obszar przestrzeni, jakiś inny, w którym dzieje się coś zbliżonego, ale nie dokładnie takiego samego. I duże prawdopodobieństwo jest, że na naszym obszarze da się temu zapobiec. Wprawdzie to nie będzie całkiem identyczne, ale już zbliżone, bo on widzi do cholery. Bo przecież tylu, on nie myśli, on nie zna, co się zdarzy, on widzi konkretny obraz wobec tego, co on widzi do cholery. No bo były x już takich prób i faceci rysowali, niejednokrotnie rysowali niedokładnie, nie wiedzą, co rysują. Okazywało się, że rysują tą formę, która właśnie była im przekazywana, więc jakieś widzenie jednak następuje, to widzenie wzrokiem, jeżeli się widzi, oczywiście nie okiem, tylko widzenie jakby, powiedzmy, tymi elementami związanymi z percepcją tego bodźców świetnych. Więc jeżeli się coś widzi, to jakże to inaczej sobie do cholery wyobrazić, nie intelektualnie, po prostu jako istniejące gdzieś. Więc jeśli to później może być zlikwidowane w drodze interwencji tego, który widział, na przykład to sowiecki opisuje sytuację, w której żołnierze pływają na pontonie i się topią, on widzi, rozumiesz, no i on zapobiega temu faktowi, opisuje to w swoich przykładach. Teraz niedawno widziałem taki amerykański film, już nie pamiętam, Dead Zone chyba, Strefa Śmierci, gdzie jest właściwie to samo opowiedziane, jest to nawet w pierwszej połowie, z wyjątkiem naiwnego zakończenia, jest to właściwie film prawie że dokumentarny z życia człowieka, który ma jakby możliwość przewidywania przyszłości. Poznaje tam morderstwo, jakieś kto dokonał tego morderstwa. I wreszcie na końcu niestety to wszystko wkracza, prawda, w naiwność, bo on widząc nie prezydenta elekta, tylko senatora elekta, widzi moment, w którym zostanie prezydentem i ogłoś i naciśnie ów magiczny guzik, rozumiesz. Dlatego bierze karabin i strzela do niego, rozumiesz, jako anarchista, żeby do tego nie dopuścić, gdyż sam się przekonał, że może zapobiec jakby temu, co widzi, jeśli w odpowiednim momencie zainterweniuje. I to jest rzeczywiście wielokrotnie opisywane. Dla mnie jest to paradoksalne, bo paradoks, poza który nie mogę wyjść, o ile w ogóle nie założyć, że jest to od początku do końca zmyślone wszystko. No bo mój Boże, takie założenie jest także możliwe. Ale właściwie nie na ten temat, żeby mieli gadać.
Prawda? Ja cię zapytam, czy skorzystałem z tego rzeczywiście przy sposobności o tym, co ty myślisz o tych klasycznych problemach każdego człowieka, jakim jest religia, wiara w bóstwo i tak dalej. A to, coś mi odpowiedział, to jest raczej zbliżone do tych twoich predylekcji do ezoteryzmu, do parafizyki, do tych fenomenów, które wyjaśniają to ewentualnie, ale które nie są bezpośrednio związane z problemami przeciętnych ludzi, którzy zawsze się interesują, jak to u wielkich się w głowie dzieje na temat Pana Boga, na temat problemów, które są ich problemami, to znaczy problemami wiary. Więc ja to, co się pytałem, to Cię pytałem w sposób bardziej prozaiczny, bardziej zwykły, taki, jak interesuje zwykłych ludzi. Co Ty myślisz po prostu o zwykłych, codziennych sprawach Pana Boga, codziennych sprawach religii, codziennych sprawach człowieka, nie wchodząc w rozwiązania metafizyczne, w sensie filozoficznym, a już na pewno nie wchodząc w sferę parafizycznych rozważań na temat czasu, przestrzeni i rozwiązywania paradoksów tego jasnowidza, który widzi przyszłość, a jednocześnie może jej zapowiedź. Co Ty po prostu myślisz o Panu Bogu?
Wiesz, on jest nie do przyjęcia w tej formie.
A czy to jest w ogóle twój problem? Czy ty myślisz,
no, jest to zasadniczy problem. Ja sądziłem, że ja właśnie o Panu Bogu mówię przez cały czas, rozumiesz? Natomiast ja go nie mogę przyjąć według tego, jak go oferują religie. Jest to po prostu dla mnie pod żadnym względem w tej chwili nie do przyjęcia. Chyba nigdy nie było za bardzo do przyjęcia, chyba nic nie zdawałem z tego sprawy. Po prostu jak słyszę, gdy papież, którego uważam za człowieka, no właściwie ma doktorat z filozofii, no jest to człowiek, który niewątpliwie w sposób niesłychanie bardziej dogłębny niż ja potrafi mówić na tematy filozoficzne. I gdy zaczyna przemawiać do mas, zastanawiam się, w którym miejscu się kończy teatr. Na ile on wierzył, że... I to jest zresztą wiara, która najprawdopodobniej być może sam bym podzielał. Rozumiesz, że on może zapobiec odrobinie złu na świecie, jeżeli będzie wciskał tą ciemnotę, rozumiesz, wszystkim. Jeżeli będzie tymi rękami tak powoli błogosławiał. Kiedyś mówię, czy on do zbiorniczka, jeżeli pociąga wodę w straczu, to także podnosi tą rękę tak z nabożeństwa. Bo ma wszystko wystudiowane. To jest niemożliwe, żeby człowiek normalnie tak się chciał zachować. Żeby to wynikało z jego potrzeby. To jest chyba narzucone mu z jednej strony przez zasady postępowania, z drugiej strony chyba zdecydował, że ludzie tego pragną. I że to jest... Bo tylko na tej zasadzie mógłbym to kupić. Że to jest im potrzebne, bo wtedy mają autorytet i ten autorytet może nimi chociaż, prawda, w 5% pokierować w rozsądniejszym kierunku niż to się dzieje, powiedzmy, w Iranie czy w wielu innych miejscach, prawda? No bo jest to rzeczy, które ludzie naprawiają sami ze sobą oraz sami ze sobie. Są po prostu idiotyczne. Na końcu nie wiadomo, po co to się wszystko dzieje. Jak mogło... Zresztą o czym to będę mówił, prawda? Łącznie ze zbrojeniem, ze wszystkim innym, jest to idiotyzm. Natomiast jeżeli można byłoby temu chociaż w części zapobiec, to każdy z nas by coś robił. Tylko że jest możliwe, że papież czuje, że on ma trochę kawałek instrumentów w ręce, które może zrobić, że będzie chociaż trochę lepiej niż jest. I tak sądzę, to jest byłoby usprawiedliwienie dla tej całej hecy, którą robi. Bo inaczej tego nie potrafię zrozumieć.
Tak, to jest papież. A cała instytucja kościoła,
Nie, no instytucja jest mi obca. Ja nie rozumiem tego. Ja znam te wszystkie, wiesz, zasady powstania instytucji, ona jest mi obca, jak każda instytucja, jak partia, jak coś innego. Ja przecież inaczej bym jakiś, przecież szaleństwo akces do kościoła, który w tej chwili zgłasza wielu facetów i którzy się zachowują zupełnie jak katechumeni, jak ja dostaję, proszę ciebie, zaproszenia od byłych kolegów, które się zaczynają od niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a później, proszę ciebie, że zbieramy się i tu się nasza jedność wielkimi literami objawi, prawda, i przystąpimy do stołu pańskiego wielkimi literami i światło wielkimi literami spłynie na nas. Wiesz, to improwizuje, ale tak mniej więcej w tym stylu dalej. I nasi wielcy nieobecni wielkimi literami tam, wiesz, to tak wszystko i znowu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i to wszystko inne. Na końcu jest pieczątka na przykład Żytnia, bo to jest ulica Żytnia, tam się znajduje ten muzeum. Tomek, kto kiedyś zobaczył, mówi, co oni tak reklamują, czystą wyborową, wszędzie podbijają. słuchają, ale to jest Tomkowa interpretacja. Natomiast mnie ten styl drażni. Ci faceci jeszcze 5 lat temu bełkotali o strukturalizmie, rozumiesz? Wyglądali wszyscy na cholernych inteligentów, takich wręcz nie do przebicia jakąkolwiek myślą mistyczną. I tu nagle, proszę cię, do stołu pańskiego na złość władzy przystępują, krzyżem leżą, rozumiesz? Jedność tam jaka... Wiesz, jakby zwariowali. Podobno Wajda jest też w tym układzie, chociaż nie czytałem jego wypowiedzi, czy on tak samo wpada. Dlatego ja się troszeczkę cofam. Ja tego po prostu nie rozumiem. Mnie to zalatuje obcą wiarą, czy nie będziesz brał udziału, rozumiesz, nie będziesz miał bogów cudzych przyglądów. Mnie to zalatuje, jakbym ja przyszedł do kościoła nieznanego mi obrządku. Nie jest to mój obrządek w żadnym wypadku. Z drugiej strony w Polsce została przyjęta jakby alternatywa. Albo partia, albo kościół. Albo nos, albo pomidor. Nie ma trzeciej ewentualności. I ja jestem poza nawiasem. Ja się po prostu panicznie boję, że w każdej chwili zadzwoni do mnie przedstawiciel albo partii, albo kościoła i powie, jakie to ja jestem kochany, bo na przykład na mszę nie chodzę, lub też na 1 maja i że w zasadzie powinien się przyłączyć. Ja mam równo mniej więcej ochotę do przyłączenia się tak do jednej, jak do drugiej. Tu nie ma demokracji, tu są pozory, tu są jakieś substytuty, prawda, partii politycznych i opozycji, które właśnie w ten sposób się manifestują. Po prostu chore społeczeństwo zupełnie.
Bo chodzi do kościoła do jakiego wieku?
O, ja bardzo wcześnie zakończyłem chodzenie do kościoła, po czym trochę żona mnie ciągnęła jeszcze, jak została moją żoną, czy jak chodziliśmy ze sobą, prawda? Ale ja już bym tak z dobrej woli nie poszedł na studiach. To było tak, że ja zdecydowałem, że nie będę do spowiedzi chodził i tak dalej. Utrata wiary początkowo była u mnie ściśle utylitarna. Nie chciałbym się mówić pacierza oraz proszę ciebie... Ja wiem, no, niektóre grzechy wydawały mi się dosyć atrakcyjne, między innymi te wynikające, powiedzmy, z 6 i nie wiem, którego jeszcze przykazania. Nie bardzo mogłem zrozumieć, dlaczego się mam wstydzić, jeżeli jak ja pierwszy raz, prawda, miałem stosunek, to byłem tak szczęśliwy, że cały Kraków zawiadomiał o tym fakcie, prawda, że coś takiego nastąpiło i w ogóle, a tu mam nagle się wstydzić, no chyba to jest idiotyzm zupełny, no i to był jeden zresztą z momentów. Księża mieli na taką okoliczność, bo ja mówię, nie żałuję za grzechy, niestety nie mogę, no to było zawsze, a czy nie żałujesz, że nie żałujesz, prawda, no to już prędzej jakoś mogłem siebie wydusić.
I od tego czasu wszystko, co jest religią instytucjonalną, przynajmniej tą określoną, jest ci obce. Prócz tych twoich...
Od religii się po prostu oddalam. Ja stąpam jak po zaminowanym gruncie, gdy pojawi się ksiądz na przykład. Ja widzę, że ja mówię nienaturalnym głosem. To samo moja żona. Jakoś zaczyna być takie coś jak... proszę ciebie, jakieś takie zmiękczanie głosu, jakaś taka gruchająca grzeczność, rozumiesz, wynika i w ogóle jak pomyślę sobie, że jest jakiś inteligentniejszy ksiądz, który się z tym styka w każdym domu, to po prostu po pewnym czasie czuję się wyalienowany kompletnie ze społeczeństwa, bo czuję, że wszyscy nakładają maskę, gdzie się
zgadza. Ale to jest cały ten element instytucji, który w Polsce jest tak wszechobecny, przez to, że koło Kościół jest tak potężny i właściwie nie sposób się spotkać z religią, nie spotkawszy się najpierw z Kościołem. Ale oddzieliwszy te rzeczy, bo widzę, że je zupełnie oddzielasz, to religia chrześcijańska nie mówi o twoich potrzebach i twoich niepokojach mistycznych, bo to ewidentnie masz i to widać do jakiego stopnia po twoich obrazach. Ale religia chrześcijańska, ta, w której my żyjemy, katolicyzm, jeszcze ściśle określając, są ci bliskie? Czy też są ci obce?
Są mi bliskie w zakresie norm moralnych, które jakby wyciągnąłem, prawda? Nie rób drugiemu, co tobie nie miło, wiesz. No najogólniej wszystkie właściwie przykazania i te inne, te jest coś, w czym wyrosłem i właściwie trudno temu jakby zaprzeczyć. Ja widzę względność tego lub utylitarność tego wszystkiego. Rozumiesz, że z jakich przyczyn zostały one sformułowane, jakie motywy stały u ich początku, w jakim sposób wiąże się to z innymi religiami, z budową społeczeństwa. Tym niemniej, i wiem, że w każdej chwili właściwie, mój Boże, no... Nie mają one niczego innego na swoją obronę plus utylitarności, ale już zostały niejako, jak to się mówi, wypite z mlekiem matki. No, tak wcześnie je przyjąłem, że trudno byłoby mi w tej chwili uznać, że zabicie jest rzeczą dobrą. Rozumiesz? Może ten jeden, jedyny, to takie nieszczęsne właśnie szóste przykazanie, choć też z dużymi obwarowaniami, prawda, w sytuacjach takich, żeby właśnie jak twoja żona mówiła, że ktoś podrywa czyjąś, prawda, żonę. No, ja mam tutaj zahamowania bardzo silne. Ja jestem wzorcem, purytańskim wzorcem, prawda, cnót XIX-wiecznych w tym wypadku. To znaczy, absolutnie uważam, że pewne rzeczy nie przystoją dżentelmenowi. Jeżeli widzę na filmie to, że ktoś coś takiego robi, to traci bohater natychmiast w moich oczach. No.
Mm-hmm. Czyli religia jest raczej ta katolicka, chrześcijańska, bliska, jeżycielska, tylko w swoim aspekcie moralnym.
Tak.
To jest w swoim aspekcie poszukiwania Boga i rozwiązania problemów.
Ja nie rozumiem, po prostu
czasu, przyszłości, wieczności.
Pojęcie odkupienia jest dla mnie czymś takim, czego ja nie mogę zrozumieć. Po prostu nie rozumiem.
To nikt nie rozumie.
I nie, no, nie czuję. Jest to dla mnie po prostu coś, to jest chyba podstawowy punkt. Wiesz, te właśnie wszystkie dogmaty, które mają taki charakter, że one nie mają w sobie jakby nawet już elementu tajemnicy, o której nieustannie mówią, że tajemnica tego, tajemnica. Tam nie ma żadnej tajemnicy, to jest po prostu kompletnie mi obce. A tajemnicę widzę w tym, co sam rozważam, bo ona jest, to jest dla mnie mroczne i nigdy tego do końca pomyśleć nie mogę. Ja to widzę jakbym, tak, jakbym chwytał, ale mi ginie natychmiast. Mnie to nawet że sformułować nie mogę, bo język mam rzeczywiście nieco więcej rozumiem, niż umiem sformułować, ale to, co rozumiem, to także jest straszliwie niekompletne i tu powiedziałbym, że istnieje pojęcie tajemnicy. Natomiast tu ja po prostu nie wiem, czym to grać. Dlaczego grzech pierworodny i dlaczego, prawda, syn musiał zginąć na krzyżu, a żeby... Nie, to dla mnie jest to po prostu mowa prawa zupełnie niezrozumiała.
To jest w domu nie mój kuzyn. Cześć, panie. Cześć, wielko ludzie. Tak,
wyrosło bardzo?
Tak, wejdź, proszę cię, zaraz idziemy, tylko dokończysz szybciutko. Może wyłącz w takim razie magnetofon. Wejdź, proszę.